wtedy, kiedy byłem w szpitalu, nie można by powiedzieć, że wszystkie rzeczy takie, które były w szpitalu, bez jakichś nerwów, bez stresu, bez bólu, bez niczego. Także można powiedzieć, że nawet się nie poczuło, że to tam było. Nie, chyba słychać, nie? I tak można by powiedzieć, że oprócz tego, że już nie czuję, że jest coś nie tak, to bym powiedział, że miałem jakąś operację, nie? Dlatego Bóg zapłać za tą modlitwę. Sam mam takie doświadczenie też, kiedy moja mama była operowana. Lekarze powiedzieli, tłumaczyli, że to będzie bardzo bolało, szczególnie po, że będzie brała morfinę i tak dalej. Ona akurat, kiedy była operowana, to było 5 października, to było świętej Faustyny. Święta Faustyna to taka moja szczególna patronka. I jeszcze całe seminarium było we Wrocławiu u świętej Faustyny, czyli tam u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. No i też byli wszyscy lekarze zdziwieni, bo ja prosiłem też rektora, żeby się modlił w jej intencji, że no, kobieta bez stresu, bez nerwów przeszła to wszystko i potem miało boleć, nie bolało, morfiny nie brała. Więc to jest ta siła modlitwy, którą właśnie człowiek czuje. I tak właśnie też myślę, że w tym przypadku, kiedy ja byłem, to faktycznie to, że się ludzie modlą, to było bardzo wyraźnie czuć. Jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to miało być, nie pamiętam jaki temat.
Wiara bez uczynków.
O właśnie, wiara bez uczynków. Wiedziałem, że chodziło o uczynki, o wiarę i uczynki, ale nie wiedziałem, jak to było konkretnie sformułowane. Patrzyłem się na pierwszego maila, ale gdzieś go wyrzuciłem chyba. W każdym bądź razie wiara bez uczynków albo wiara z uczynkami. Moglibyśmy powiedzieć, że wchodzimy na bardzo polityczny grunt, bo jest to kwestia, którą się gdzieś tam spieramy na gruncie kumeni, prawda? Sami wiemy, kościoły protestanckie, sola fide i sama wiara wystarczy bez uczynków i tak dalej, natomiast w drugą stronę. I można by powiedzieć, skąd się to bierze. Dwa krótkie fragmenty Pisma Świętego. Ja tu sobie specjalnie wydrukowałem, to jest fragment z Biblii Warszawskiej, z tłumaczenia Biblii Warszawskiej, bo tak naprawdę rzecz biorąc, ja nie będę ich dokładnie czytał, ale Biblia Warszawska ma bardzo ładne tłumaczenia, w którym kontekst się można wyłapać. Oczywiście tutaj jest wszędzie, jak ktoś będzie czytał Biblię Warszawską, tłumaczenie to będzie łapał zamiast prawo, będzie chwytał zakon. W Biblii Warszawskiej jest tłumaczenie, że zakon. W każdym bądź razie w liście do Efezjan są słowa, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boże to da, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Pierwsza podstawowa sprawa, przyznajemy wiarę rację tym, którzy mówią, że oczywiście zbawienie mamy z łaski, z wiary, a nie z uczynków, prawda? No więc dobrze, to jaki sposób ma się to do listu świętego Jakuba, najbardziej znanego? Wiara bez uczynków jest martwa. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Dwa jakby przeciwstawne sobie fragmenty Pisma Świętego, jakby. Bo list do Efezjan mówi o tym, że tylko i wyłącznie przez wiarę jesteśmy zbawieni. Moglibyśmy tak samo popatrzeć, w liście do Galatów jest dokładnie to samo, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I teraz właśnie, jak sięgniemy do Biblii Warszawskiej, to Biblia Warszawska już bardzo ładnie tutaj dodaje coś, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, nie z uczynków prawa. I żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, proste, krótkie, na początku, tak biblijnie powiedzmy sobie, nie moralnie na razie, ale biblijnie, no to byśmy musieli odpowiedzieć i popatrzeć na kontekst tych fragmentów z listów świętego Pawła do Efezjan i do Galatów. Jeśli popatrzymy na kontekst sytuacyjny, zobaczymy o jednej bardzo pięknej, podstawowej rzeczy, że trzeba odróżnić pewne uczynki, o których jest mowa w Piśmie Świętym. Są uczynki, które czynimy dlatego, że taki jest przepis mojżeszowy i są uczynki, które czynimy ze względu na miłość do Boga, a przez miłość do Boga do drugiego człowieka. I teraz już chyba jasne jest i proste, z których uczynków nie ma usprawiedliwienia przez, tylko i wyłącznie z uczynków? Tych, które wynikają z prawa mojżeszowego. Te, które wynikają z miłości, jesteśmy w stanie za pomocą tych samych uczynków bez wiary się zbawić. Oczywiście my nie. My jesteśmy ludźmi wierzącymi, którzy poznali Jezusa Chrystusa. Natomiast jeżeli ktoś nie poznał Jezusa Chrystusa, a czyni uczynki z miłości, jest w stanie osiągnąć zbawienie. Bo przez czynienie uczynków miłości jest w stanie poznać Pana Boga. po swojemu, bo mu nikt o Jezusie nie powiedział, ale jest w stanie. I to jest ta pierwsza podstawowa rzecz. Jeżeli zatem w listach świętego Pawła widzimy w Efezjanach i w Galatach mowę o tym, że nikt nie zostaje zbawiony z uczynków, to myślimy o uczynku prawa. Dlaczego? W prawie mojżeszowym w pięcioksięgu jest zawartych 615 zakazów i nakazów. I te wszystkie miały być przestrzegane, faryzeusze o nich mówili. To wszystko, co Pan Jezus odnosi się wprost przeciwko faryzeuszom, że zmuszacie ludzi do czegoś, sami nie robicie i tak dalej, to jest cały czas odniesienie do tych nakazów i zakazów. Do tych, które potem jeszcze zostają rozbudowane przez rabinów, jako, powiedzielibyśmy sobie, komentarze, które potem zaczynają uchodzić również jako realną interpretację Pisma Świętego, według tego zaczynają literalnie żyć. I dlatego Pan Jezus mówi nie. Jeżeli ktoś czyni te uczynki tylko dlatego, że tak nakazuje prawo, na pewno nie może zostać zbawiony. I ta właśnie o tych uczynkach mówi, że dzięki tym uczynkom człowiek na pewno się nie zbawi. Moglibyśmy powiedzieć na dzisiejszy przykład, jeżeli ktoś idzie do kościoła tylko dlatego, że jest niedziela, i tylko dlatego, że tak w domu został nauczony, to się nie zbawi. Jeżeli ktoś obchodzi święta tylko dlatego, że no tak się u niego w domu zawsze obchodziło, to on nie ma żadnej radości, nie wiem, Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, on tego nie rozumie kompletnie. Jeżeli ktoś odmawia różaniec i tak dalej, tylko dlatego, że żeby się pokazać ludziom, żeby poprzewracać sobie te paciorki w ręku, to też nie ma z tego żadnej zasługi. Bo to wszystko jest robione tylko i wyłącznie, powiedzmy sobie, z nakazu prawa. Oczywiście z tego można przejść do prawdziwych uczynków względem miłości. To może być tylko nasz początek, który nas odbije do tych prawdziwych uczynków miłości. I Pan Jezus mówi jasno i wyraźnie, pokazując nam w przypowieściach. Zobaczcie, w przypowieściach bardzo często kto był wspomniany przez Pana Jezusa za tego, który jest wzorem do naśladowania? Ktoś, kto nie był Żydem. Był to na przykład Samarytanin albo Samarytanka, prawda? Były to osoby, które nie wierzyły, ale ich uczynki były czynione z miłości, a nie tylko i wyłącznie ze względu na prawo. Troszeczkę byśmy to porównali do dzisiejszego żalu doskonałego i niedoskonałego, prawda? Żal doskonały jest kiedy? Wtedy, kiedy ja żałuję, że poprzez moje grzechy skrzywdziłem miłość Pana Boga. Żal niedoskonały jest wtedy, kiedy ja żałuję, bo się boję kary, jaka za to wszystko czeka. I teraz zobaczmy, żal doskonały potrafi zgładzić twoje grzechy. Jeżeli nie możesz pójść do spowiedzi świętej, a wzbudzisz w sobie żal doskonały, to masz zgładzony grzech. Jeżeli nie możesz iść do spowiedzi i wzbudzisz w sobie żal niedoskonały, to nie masz zgładzonych grzechów. Pan Bóg tylko patrzy na twoją skruchę. Oczywiście z tym żalem doskonałym to też jest tak. Można by pójść do Komunii Świętej? Po takim żalu doskonałym? Można. Pod warunkiem, że nie masz możliwości pójścia do spowiedzi i pod warunkiem, że przy najbliższej możliwości natychmiast ją wykorzystasz i pójdziesz do spowiedzi. Powiedzmy sobie, że z tego prawa bardzo często, może nie, przepraszam, bardzo często to nie, ale osoby, które korzystają z tego prawa, to są na przykład księża. W jakim momencie, kiedy zdarzy się księżu popełnić grzech, nie ma prawa odprawić mszy świętej, nie powinien odprawić mszy świętej, tak? Bo wiemy, że musi ksiądz przyjąć komunię świętą w czasie mszy świętej. A co zrobić z księżmi, którzy żyją gdzieś daleko na misjach i nie mają możliwości pojechać jakby natychmiast do spowiedzi świętej? Ma prawo wtedy ksiądz wzbudzić żal za grzechy doskonały, ma prawo wtedy odprawić przeświętą, przyjąć komunię świętą, ale w najbliższej możliwości ma obowiązek udania się do spowiedzi świętej. Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, w naszych warunkach tutaj nam to nie grozi, bo my okazję do spowiedzi świętej mamy praktycznie stałą. Ale jest ta różnica, zobaczcie, w żalu doskonałym, niedoskonałym, zupełnie, powiedzmy sobie, taka sama jak w żalu, jak w tym uczynkach z miłości i uczynkach z prawa. Oczywiście ktoś, kto żałuje dlatego, że się boi jakiejś kary, może w pewnym momencie zrozumieć jednak, że tu nie chodzi tylko o karę, ale tu chodzi również o to, że skrzywdziłem Pana Boga. I teraz w naszych uczynkach sprawa też może w pewnym momencie dojść do tego, że ja zaczynam rozumieć, że ja je czynię nie tylko dlatego, że tak każę, tylko czyniąc te uczynki, zaczynam rozumieć, że ja naprawdę tego Pana Boga kocham. i zaczynam czynić te uczynki z miłości do Pana Boga. To jest pierwsza rzecz. Następna rzecz jest też taka, że można przedobrzyć też i w drugą stronę. Można być na przykład człowiekiem, który czyni wiele rzeczy z miłości, prawda? Wiele uczynków miłości. Robię coś dobrego dla kogoś, bo go kocham. Robię coś dobrego dla kogoś, bo lubię czynić dobro. Poczuję się spełniony wtedy. Czy takimi uczynkami zawsze można się zbawić? Nie. Dlaczego?
No to robisz dla siebie.
Dokładnie. Dokładnie. Jest coś takiego jak czysta filantropia, prawda? Ja coś nie robię dlatego, że z miłości do Pana Boga, przez miłość do Pana Boga czynię coś dobrego dla drugiego człowieka, ale ja to robię tylko i wyłącznie po to, żeby się poczuć dobrze, żeby zobaczyć, jak się ktoś cieszy i tak dalej. Nie ma w tym miłości do Pana Boga. Natomiast wyraźnie jest powiedziane o tych uczynkach miłości, które my czynimy dla zbawienia. To są uczynki właśnie te z miłości dla drugiego człowieka, ze względu na miłość do Pana Boga, czyli ze względu na moje przywiązanie do Pana Boga. Tylko o takich uczynkach mówimy, jeśli mówimy o zbawieniu przez uczynki. I teraz, proszę Państwa, jest taka podstawowa rzecz. Kiedy jest takie uczynki są i kiedy my je widzimy? Mogę Was zgorszyć? To Was pogorszy i to bardzo mocno. Najpierw powiem Wam tak, żeby nie było, żebyście sobie od razu myśleli, o kim mówię. Nie będę mówił o przykładach z naszej diecezji, z naszej parafii i tak dalej. Wiecie, że ja byłem na studiach, więc tam wielu księży z różnych diecezji i nie tylko z Polski. Dlatego przykład. Jest ksiądz, świetny ksiądz, ma piękne kazania. Jest charyzmatykiem, jeździ na grupy charyzmatyczne, jeździ na rekolekcje. Na jego spotkania przyjeżdża wielu ludzi. I wielu ludzi jest zachwyconych tym, co on mówi. Wielu ludzi twierdzi, że się przy nim nawraca, co daj Boże. Wielu ludzi twierdzi, że po prostu to jest kapłan prawdziwy z powołania. I mają pretensje do biskupa tego księdza, że ten ksiądz jest cały czas takim, powiedzmy sobie, w podrzędnej roli, prawda? Gdzieś tam jakąś funkcją zajmuje się w diecezji, nie przy parafii, nigdzie nie jest tak do ludzi, to tylko jedzie właśnie na takie spotkania i ludzie mówią, że to jest prawdziwy ksiądz z powołania. A ksiądz biskup go nie zrobi nigdy nic ważnym. Dlaczego? Bo ten ksiądz już nie raz przyczynił się prawie do rozpadu małżeństwa. Wiara z uczynków czy bez uczynków. Ciągnął ze sobą tłum, opowiada o Panu Bogu. Pięknie i wspaniale. A w życiu codziennym, szarym, codziennym, przepraszam za wyrażenie, dno. Gdzie jest wiara? Chwilowa? Uczuciowa? Czy prawdziwa? Jedna siostra zakonna opowiada, że pojechała na rekolekcję neokatechumenatu. Kilkaset osób było na wielkich rekolekcjach neokatechumenatu. Przy jednej z parafii to było robione, i tu mogę powiedzieć od razu, że to nie w Polsce, to było we Francji, nawet Wam powiem, chociaż ta Francja taka laicka. I bardzo prosta rzecz. Siostry, które pracowały przy tej parafii, nie pamiętam jaka to jest nazwa zgromadzenia, bo ich nawet nie ma w Polsce, tych sióstr. Siostry były poproszone, ponieważ one tam przy parafii pracowały, były poproszone o pomoc w przygotowaniu agapy po tych spotkaniach uroczystości. Siostry przygotowały agapę pięknie. Tyle ludzi rozmodlonych, uwielbiających Pana Boga, chwalących Pana Boga swoim życiem, prawda? Na koniec siostry poprosiły, ponieważ zostały się tylko trzy siostry, poprosiły, żeby pomóc sprzątać. Ile osób zostały? Trzy. Z 400. Nie, no siostry, trzy osoby oprócz siostry. Zostały trzy osoby. Gdzie jest ta wiara, która przed chwilą była taka wznoszona do Pana Boga, rozmodlona i to wszystko? Gdzie jest ta wiara? To była wiara, czy to było uczucie? Prosty przykład, mój proboszcz zawsze opowiadał taką rzecz. Co to jest wiara, prawda? Jest pełno ludzi w kościele, zaczyna się moment konsekracji. Dzwonią dzwonki, prawda? Wszyscy w ławkach normalnie uklęknęli. Parę osób nie uklęknęło, stojąc w tłumie ludzi. Jedna pani zgorszona, że ci nie uklęknęli, klękała. Klęcząc, kopię oczywiście wszystkich pozostałych, którzy klęczą obok. ale musi ich schować, bo one nie śmieją się uklęknąć. I zawsze mój proboszcz mówił taki prosty przykład, nie? Dla Pana Boga jestem w stanie schować drugiego człowieka. Wiara czy uczucie? To nawet ostatnio, żeśmy się śmieli, jeden pan, prawda, chciał pomóc siostrze, pomóc ustawić figurkę. No, co z tego, że biedny chciał tak bardzo pomóc, kiedy nie patrząc deptał wszystkie kwiatki po drodze, które stoją przed tym, ktoś się wcześniej naukładał, prawda? No też mam dobrą intencję, mam dobrą chęć, ale czy ta moje uczynki nie jadą tylko i wyłącznie tak naprawdę po uczuciu? Czy ta moja wiara nie jest tak naprawdę tylko zwykłym uczuciem, które jest gdzieś tam na chwilę, a w mojej szarym, codziennym życiu się gubi? Zobaczcie, żeby popatrzeć na to, czym jest prawdziwa wiara z uczynków, wystarczy zobaczyć na świętych. Zobaczcie na świętych. Dlaczego? Nie wiem, czy ktoś z Was wie, jak wygląda proces dotyczący, że zanim ogłosimy kogoś świętego czy błogosławionego, przegląda się dokładnie wszystko, dokładnie wypełniuje się świadków, jak się człowiek zachowywał, co robił, jak się do kogoś odnosił, jaką miał relację z drugim człowiekiem, na czym ta relacja była zbudowana, wszystko. To, co na przykład, nie wiem, czy ktoś z Was był na filmie Dwie Korony o Maksymilianie Kolbe, można się było tam zanudzić na tym filmie. Bo niektórzy oczekiwali tak, że tam będzie nagle tylko i wyłącznie pokażą tą scenę, prawda, z Oświęcimia, najbardziej znaną i tak dalej. A ta scena z Oświęcimia jest na samym końcu i ona jest tak naprawdę najmniej ważna w tym filmie. Bo tam jest pokazane to, w jaki sposób Maksymilian odnosi się do nowicjuszy, co im mówił, co jest najważniejsze, w jaki sposób zakładał swoje pisma, w jaki sposób wchodził w taką relację z Bogiem, że inni ludzie go obserwowali, nie słuchali tego, co mówi, ale gdzieś tam przypadkiem zauważyli, że Maksymilian robił to, Maksymilian zachował się tak, Maksymilian mówił się w ten sposób, nie on im mówił, oni u niego to podpatrzyli. I dopiero po zbieraniu tego wszystkiego wysyła się akta do Stolicy Apostolskiej, po to, żeby zobaczyć, to nie był człowiek, który robił coś niesamowitego, wielkiego show. To był człowiek, który każdego dnia w tym szarym swoim codziennym życiu miał poskładaną wiarę ze swoich uczynków. I to jest to, co jest właśnie dla nas najważniejsze. Moglibyśmy powiedzieć druga rzecz. Dobrze, ale Pismo Święte też mówi o innych rzeczach. Pismo Święte mówi też o tym, żebyśmy się nieustannie modlili, prawda? No więc mam się nieustannie modlić, czy mam się angażować w życie codzienne? Odpowiedź jest bardzo prosta. Módl się nieustannie i angażuj się w życie codzienne. Święty José María Escrivá de Balaguer, święty Fulgentius Ruspe, święty Augustyn pokazują bardzo mocno święty Tomasz, nie Tomasz a Kempis, tylko Tomasz a Kempis i jeszcze jeden święty, zapomniałem w tej chwili, pokazywali bardzo mocno i wyraźnie jedną prostą sprawę. Każdy z nas ludzi dostał pewną formę, w której ma się realizować i ma się spełniać. Jedni zostali powołani do małżeństwa, inni zostali powołani do kapłaństwa, inni zostali powołani do życia zakonnego, zamkniętego, pustelniczego, inni zostali posłani do życia samotnego. I w tym życiu, w jakim jesteś, masz się spełniać. Bardzo piękne jest kazanie świętego Fulgencjusza z Ruspe, który mówi o tym, że biskup ma się zachowywać inaczej niż ksiądz i niż człowiek świecki. Człowiek świecki ma się zachowywać zupełnie inaczej niż ksiądz, biskup i jak zakonnik. Zakonnik ma się zachowywać inaczej niż człowiek świecki, niż biskup. I dlatego też każdy musi tę swoją duchowość znaleźć po to, żeby w niej realizować to swoje codzienne życie. Nie wolno nam się oderwać od życia codziennego. Nie wolno nam zostawić tego dla innych. Nie mogę sobie pomyśleć, ja jestem ten od uwielbiania Pana Boga, od wierzenia w Pana Boga, a inni są od pracy. Bo byśmy pogubili się to, co powiedział najprostszy Pan Jezus. Po co Ci dał wiarę i po co Cię postawił na ziemi? Po to, żebyś był światłem świata i solą ziemi. Jeżeli masz być solą ziemi, to po tej ziemi masz stąpać. Jeżeli masz być solą ziemi, to znaczy, że masz dobrze znać realia tej ziemi i masz pokazać tej ziemi i ludziom na tej ziemi, że w życiu w tej ziemi można włożyć swoją wiarę. Nie masz pokazać drugiemu człowiekowi, że masz spędzać 24 godziny w kościele. Bo jak chcesz w ten sposób pokazać wiarę drugiemu człowiekowi, który nie będzie spędzał 24 godziny w kościele, bo on wie, że on ma żonę, on ma dziecko, on ma pracę i tak dalej. Jak chcesz pokazać drugiemu człowiekowi swoją wiarę takim ludziom, kiedy oni tak naprawdę powiedzą, że jesteście antyprzykładem wiary? Dlaczego? Bo dobrze jest, jeżeli ktoś trwa i myśli o wierze, ale ktoś zaraz musi myśleć o tym całym codziennym życiu, o tym całym codziennym obowiązku każdego dnia. Więc nie mogę teraz na kogoś przerzucić. Zobaczcie, co robi święty Paweł, kiedy jeździ od miasta do miasta. Dokładnie. Wszędzie, gdzie przyjeżdża, pracuje i w każdym liście to pokazuje. My stąd wiemy, że najprawdopodobniej robił namioty, prawda? Wytwarzał namioty, bo wszedł tam do tych, co właśnie to robili, tym się zajmowali, wytwarzał namioty. Po co on tam pracował? I zobaczcie, że on tam pracował, dopiero potem zaczynał mocno naukować. Dlaczego? Bo najpierw on do nich siebie przekonał przez zwykłą, codzienną, szarą pracę razem z nimi. Pokazał tym ludziom, że nie jestem kimś oderwanym od tego świata, ja umiem być w tym świecie. I kiedy oni stwierdzili, on jest jednym z nas, on jest normalnym, jest jednym z nas, to wtedy oni nabrali do niego zaufania. No to znaczy, że skoro on robi dokładnie to samo, co my, jest takim jak my, to czym się od nas wyróżnia? Wtedy zaczyna tłumaczyć, prawda? To, że ja w tym mojej codziennej pracy jestem dobry, to, że ja potrafię komuś pomóc, to, że ja potrafię o kogoś zadbać, to, że ja nie myślę tylko o sobie, wynika z czego? Z mojej wiary. To opowiedz nam o swojej wierze. I zaczyna opowiadać. I w ten sposób się zaczyna ewangelizacja. Ale zaczęło się od jego przykładu wiary, która była wyrażona w tym codziennym życiu, w codziennej pracy, w codziennym obowiązku. Teraz przechodzę właśnie na teologię moralną. Teologia moralna u nas w Polsce, ale na przykład za granicą, jest połączona bardzo mocno z katolicką nauką społeczną. I ta katolicka nauka społeczna mówi bardzo prostą rzecz. Mianowicie, powołując się właśnie na tych wielkich ojców Kościoła i świętych, o których wspomniałem, my, księża, nie jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w takiej codzienności, w jakiej żyją ludzie w rodzinach. My nie jesteśmy do tego powołani, nie jesteśmy do czegoś innego. I dlatego katolicka nauka społeczna, kiedy powstawała, mówiła bardzo prosto. My nie pchamy się do spraw społecznych. Nie pchamy się do tego, jak ma wyglądać firma. Nie pchamy się do tego, jak ma wyglądać, nie wiem, życie we wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej i tak dalej, w polityce i tak dalej. My nie. Ale my mamy przygotować świeckich do tego, żeby mieli zdrowy kręgosłup, że oni mają tam pójść. To oni mają zakładać firmy, to oni mają pracować w zakładach pracy. To oni mają wchodzić w politykę, to oni mają rządzić państwami, społecznościami po to, żeby pokazać ludziom, co to znaczy wiara. Że wiara nie jest oderwana od tej rzeczywistości. Że tą wiarę w tą rzeczywistość mogę włożyć. I dopiero wtedy buduję ze swoich uczynków wiarę. Bo można ludziom bardzo dużo mówić. Można mówić naprawdę przepiękne słowa i tak dalej. I mogą się ludzie tobą zachwycać niesamowicie. Ale znajdzie się ktoś, kto się uśmiechnie krzywo i powie, ja cię znam gościu bardzo dobrze i wiem, że twoje słowa nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. I wtedy cała bajka o wierze legnie w gruzach. I to jest właśnie to, do czego mamy się skupić, nad czym się mamy skupić, kiedy myślimy o wierze związanej z uczynkami. Żebyśmy nie byli troszeczkę śmieszni. Pamiętam, jak myśmy mieli wykłady z, to się nazywało, nie pamiętam dokładnie, ale to było związane coś tam z mediami, było moralność i etyka mediów, czy wykorzystanie moralne i etyczne mediów w służbie ewangelizacji, jakoś tak to było. I pokazał nam ksiądz, ponieważ byliśmy sami księża na tych wykładach, nie było świeckich, bo świeccy to by się ruszyli słowa tych wykładów, ale pokazał nam jeden filmik, powołaniowy amerykański filmik, powołaniowy. I pokazał nam w tym filmiku, no, Amerykańcy oczywiście zaczęli się cieszyć, że tak stają ten filmik, piękny film. Po tym filmie ksiądz profesor stwierdził jedną rzecz, że jeszcze nigdy więcej nie widział takiego antypowołaniowego filmu. Że każdy, kto oglądnie ten film, może pomyśleć, kapłaństwo to nie dla mnie. Dlaczego? Bo na tym filmie byli pokazani chłopacy przystojni, wysportowani, z bogatych rodzin, mających wspaniałe rodziny, rodziców i tak dalej. I on mówi, 90% chłopaków młodych oglądających ten film stwierdzi, ja tam nie pasuję. Bo ani nie jestem piękny, ani wysportowany, ani mam bogatej rodziny, a jeszcze połowa mojej rodziny się pokłóciła, prawda? I taka sama jest nasza wiara. Jeżeli zostaniemy tylko na uczuciu, bo jest nam fajnie, kiedy się modlimy, bo jest nam fajnie, kiedy kończymy, kiedy śpiewamy, kiedy się modlimy, to naszą wiarą się nic nie zachwyci, będziemy antypowołani. Ale jeśli zacznę nią żyć, w moim życiu, jeśli zacznę, włączę się w to życie, które jest tutaj na ziemi, to wtedy się okaże, że moja wiara nabiera świadectwa. Może o tobie nie powiedzą, że jesteś fajny, wspaniały, że jesteś przykładem życia, ale przyjdzie taki moment, że ktoś po prostu chociaż raz uczyni tak, jak ty czynisz, pomodli się tak, jak ty się modlisz, zrobi dla drugiego człowieka z miłości coś, dlatego, że ty tak zrobiłeś i widział to u siebie. I wtedy masz ogromną zasługę. I właśnie wtedy przekazałeś komuś wiarę. Dlatego też oczywiście wszelkie formy świadectw, uwielbień, modlitw i tak dalej są ważne i są potrzebne. Ale jeżeli za tym jest pusto, bo nie umiem stąpać po tej ziemi każdego dnia, bo nie umiem mieć dobrej relacji z drugim człowiekiem, szczególnie z tym najbliższym, to ta moja wiara jest pusta. I ja jej nie przekażę nikomu, choćby nie wiadomo, jak długo gada. Dlatego też zobaczcie, z ogromnym sprawdzianem jest dla nas też i to, żeby zobaczyć, że wiara, Pan Jezus pokazuje wiarę jako obowiązek, jako jakieś zadanie. Co to oznacza, że jest obowiązek? Że nie zawsze mi się będzie chciało. Mam do pracy, też się nie chce i zawsze, prawda? Bo mi nie chce. Ale jest, praca jest moim obowiązkiem, bo ja wiem, że bez tego, czy to będzie wypłaty, czy nie może tego życia, tak czy inaczej. I tak samo Pan Jezus pokazuje wiarę jako obowiązek. Co to znaczy? Że tobie się nieraz nie będzie chciało. I może nieraz ci się nie będzie chciało właśnie nadać takiego świadectwa wśród swoich najbliższych. Sprawdzianem tej mojej wiary z uczynków jest moje najbliższe otoczenie. Bo to tak jak my nieraz mówimy, my jesteśmy w stanie pomyśleć o biednych dzieciach w Afryce, prawda? O biednych dzieciach w Afryce. Jak moje dziecko przychodzi mi o coś prosi, to mi masz tyle pieniędzy. My jesteśmy w stanie myśleć o na przykład ludziach, którzy gdzieś tam cierpią i głodują, ale jak przychodzi po raz enty ta sama baba do ciebie w tym samym biurze i mówi, słuchaj, bo ja znowu nie wiem, jak to zrobić, no i ja to bym wziął ten komputer i rozczaskał na nim, nie? To jest właśnie sprawdzian tej naszej wiary z takich codziennych uczynków. A więc to, co my mamy zrobić, to jest właśnie ta wiara z naszych uczynków na co dzień. I pamiętajcie, Pan Jezus pokazuje nam bardzo mocno i wyraźnie. My jesteśmy zakorzenieni na tej ziemi. Postawił nas na tej ziemi. Na tej ziemi pokaż ludziom, że można tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie żyjemy, to, co robimy, to wszystko można mieć swoją wiarę. Właśnie z takich swoich codziennych uczynków, drobnych uczynków. Popatrzcie na wielu świętych. Oni nie dokonywali wielkich cudów. Oni po prostu każdego dnia mówili, że albo inaczej, nie mówili. Wykonywali tylko swoje codzienne obowiązki. A u każdego z nich w jakichś zapiskach, w jakichś rozmowach znajdziecie jedną prostą rzecz. Powiedzą, myśmy nic dobrego nie zrobili. Myśmy nic wielkiego nie zrobili. I to jest właśnie wiara złożona z uczynków. Oni nic nie zrobili, a dzięki nim tylu ludzi uwierzyło. A niektórzy próbują zrobić wszystko, a dzięki nim nikt nic jeszcze nie zrobił. Dlatego też właśnie, jeżeli pamiętajcie, w Piśmie Świętym jest mowa o tym, że dzięki uczynkom można się zbawić, to myślimy o uczynkach czynionych z miłości do Pana Boga. I tak jak mówi święty Augustyn, w kolejności wykonania kocham Pana Boga. Nie w kolejności, w kolejności zbawienia kocham Pana Boga, ale właśnie w kolejności wykonania stoi obok mnie drugi człowiek, bo Pana Boga jeszcze nie widzę. Ale wszystko, co uczyniłem drugiemu człowiekowi, uczyniłem jemu. A więc to jest na mnie wiara z uczynków, ten najbliższy człowiek, ten, który stoi obok mnie. Jeśli Pan Jezus mówi o tym, że dzięki uczynkom się nie możesz zbawić, to myśli tylko i wyłącznie o tych uczynkach, które robisz. Dlaczego? Bo tak trzeba, bo tak mi kazano, bo tak się nauczyłem, bo tak mi przekazano. Więc włóżmy więcej miłości w to nasze codzienne życie. Nie bójmy się naszego codziennego życia, naszych codziennych obowiązków, naszych codziennych zadań. I nawet jak jej nie lubimy, to postawmy je sobie jako krzyż, że ja tam muszę wnieść coś z Chrystusa. Coś z miłości. Nawet i do tych ludzi, których niekoniecznie lubię. Tam, gdzie Pan Bóg mnie postawił razem z nimi. Dziękuję. Dziękuję.
No, to jest tak codziennie. Gdzieś tam się mówi, że ten dzień pewnie jeden nie będzie. Ale dziękujemy serdecznie. To niby takie a odkrywcze.
No ale to każdy wie. To jest tak jak...
natychmiast w seminarium był ojciec duchowny. Ten Wojciech też to zna bardzo dobrze. Nie wiem, czy ksiądz Wojciech pamięta, jak był ksiądz Krakowiak z hospicjum Palotem, miał rekolekcję. No i wszyscy byli jego rekolekcjami zachwyceni, prawda? Wszyscy byli zachwyceni jego rekolekcjami, że tak pięknie mówił. I ojciec duchowny wyszedł do mnie z mówił. I on też to mówił. Czy musiał ktoś obcy przyjechać to samo? Teraz tak jest, że słyszymy coś cały czas. Nie? Albo inaczej wiemy coś, ale trzeba usłyszeć. Życzę wam wiary z uczniów. Takie